Dzień drugi. W drodze do grobu. Maryja. Gdy tłum krzyczał: ukrzyżuj go, uczniowie byli w nim. Po nocy spędzonej w przypadkowych schronieniach wrócili przerażeni ewentualnymi konsekwencjami. Nie wiedzieli, co się dzieje z Jezusem. Rozproszeni umierali całą noc ze strachu przed samotnością. Nowy dzień nie przyniósł kresu koszmaru. Skamieniali słuchali rozścieczonego tłumu podjudzanego przez ludzi ze świątyni. Liczyli każdy rzemyk rozrujący ciało ich mistrza. Płakali na widok cierni wrzynających się w jego głowę. Czemu tak cierpi? Czym sobie zasłużył? Ale najtrudniejsze było dopiero przed nimi. Nie widzieli jej od wieczerzy. A przecież musiała się pojawić. Na plac przyszła w towarzystwie Jana i kilku znajomych kobiet. Była blada, zapłakana. Maryja cierpiała nie mniej niż jej syn. Ale było coś w jej cierpieniu z przekonania o konieczności dopełnienia się czegoś. Niemej determinacji do trwania z nim do samego końca, który zdawała się znać, rozumieć, wbrew sobie i ludzkiej logice akceptować. Powoli zbliżali się do niej. Tworzyli wokół niej grupę. Bali się jej spojrzenia, wyrzutu w nim zawartego. Jak jej powiedzieć, jak przyznać się do słabości, do strachu o własne życie, do zostawienia jej jedynego na pastwę kapłanów, Rzymian, a teraz rozszalałego tłumu, który nie przyjmował żadnego racjonalnego argumentu. Zresztą, jak z nim dyskutować? Ona przyjmowała ich obecność bez szczególnego akcentu. Skupiona na współreagowaniu na każdy element cierpienia swego syna, po prostu stwierdzała ich obecność. Przez moment było widać, że przynoszą jej pewną ulgę. Nie rozpieszli się na 4 lata świata strony, nie wyparli do końca, a po nocy słabości stawiają się, by pójść za swym nauczycielem w ostatnią drogę. Zmierzając krok za krokiem po wąskich uliczkach Jerozolimy w drodze na wzgórze Czaszki. Rozdzielili się. Maria w towarzystwie Jana i kilku kobiet starała się trzymać jak najbliżej syna, gotowa niemalże przejąć niesienie ciężkiej cedrowej belki. Upadała pod jej ciężarem wraz z jedynakiem. Raz jeden znalazła się tuż przy nim, by jednym spojrzeniem zmierzyć poziom jego cierpienia. Ona znała jego przeznaczenie, więc tylko pogłaskała go po twarzy, jak to czyniła w czasach dzieciństwa. Gdy już dotarli na wzgórze, gdy przetrwała odgłos ciężko pracujących młotów i skrzypienie lin, nie spuszczając nawet przez sekundę wzroku z jego twarzy. W końcu ich spojrzenia się spotkały.
A obok krzyża Jezusowego stał matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Thank you.
Bóg, tworząc człowieka, predestynował go do poszukiwania i odczuwania szczęścia. Już tysiąclecia temu wypracowaliśmy sobie nawet jego model, uniwersalny, ponadkulturowy wzorzec. Przy okazji, zapominając, że nie musi się on sprawdzać w każdym przypadku, a już kompletnie nie musi odpowiadać wyobrażeniom Stwórcy. Modelowe ludzkie szczęście odnajdujemy choćby w najprostszych życzeniach, jakie sobie składamy przy okazji świąt. Zdrowie, pieniądze, praca, rodzina. To są synonimy ludzkiego pojmowania szczęścia. Być młodym, pięknym, bogatym, zdrowym. Taki zestaw jest uznawany za wyjątkowo szczęśliwy przez swą wyjątkową rzadkość i ulotność. Tym niemniej, kiedy już stajemy się owymi ziemskimi szczęściarzami, szybko zakładamy, że ten stan będzie trwał w nieskończoność. Jakoś tak łatwo zaczynamy wręcz uważać się za twórców wszelkich własnych sukcesów, popadając w pychę, potrzebujemy mocnego potrząśnięcia. Owo ludzkie szczęście szybko powszednieje, a my znowu za czymś tęsknimy, za czymś gonimy, czegoś pragniemy, coś chcemy zdobyć i dopiero zdrowe łupnięcie opadu łez uzmysławia nam wartość tego, co na moment posiedliśmy. Jasne, że trudno sobie wyobrazić, byśmy z okazji radosnych spotkań świątecznych z najbliższymi sobie ludźmi życzyli sobie bólu, biedy materialnej, braku pracy, samotności, choroby. To wszakże codzienność zdecydowanej większości z nas. Tym niemniej, doświadczając tego, co trudne, co boli i rani, potrafimy sobie zadać pytania o sens, o cel naszej ziemskiej egzystencji. A dopiero te pytania prowadzą do następnych, w tym tych najbardziej podstawowych, związanych z wiarą. Bowiem tylko wiara potrafi dać nie tylko właściwe odpowiedzi, ale ukojenie, zrozumienie sensu cierpienia, odrzucenia, pozbawienia. Tylko wielka wiara sprawia, że w tym, co po ludzku jest trudne, czasami wręcz wydaje się nieznośne, można odnaleźć sens pozwalający to przezwyciężyć, przetrwać, ufając w istnienie innego niż nasz pomysłu na nasze życie. Po ludzku nie możemy pojąć i opisać bólu rodzica stąpającego za trumną swego dziecka. Ilekroć spotykam taką sytuację, gubię wszelkie znane słowa pocieszenia. Trudno bowiem samemu zrozumieć to załamanie naturalnego porządku rzeczy, w jakim zakładamy, że to dzieci dbają o nasze odchodzenie. Jak zatem starać się ulżyć w cierpieniu, skoro zawodzi ten najlepszy sposób, jakim jest zrozumienie Bożego planu i zaufanie Mu? Czym jest zatem szczęście według Boga? Cierpieniem? Stratą tego, co przynosi radość lub przyjemność? A może nie ma wcale sprzeczności pomiędzy bądźcie zdrowi, młodzi, a i bogactwo jest rzeczą bardzo umowną? Może problemu należy poszukać w naszym niepogodzeniu się z faktem przemijania? Jeśli wykluczymy, że człowiek jest istotą kompletnie przypadkową, umieszczoną w czasie i przestrzeni, a przez to pozbawioną wszelkiego celu i sensu istnienia, musimy sobie zadać pytanie o plan tego, który za nasze pojawienie się tu na ziemi odpowiada. Dając nam życie i jednocześnie wolną wolę, założył, że poza jego pomysłem na nas, możemy sobie poszukać własnego. Ale to on jako stwórca wszystkiego, ten, kto zaplanował i przeprowadza wszystko, wie najlepiej, co dla nas dobre i odpowiednie. Czemu zatem występuje pomiędzy nami dysonans? Bo obie strony starają się przekonać o słuszności obranej drogi. Ale jest tylko jedna droga. Nasz dyskomfort wynika z braku zaufania do Stworzyciela, że ten, począwszy od dzieła nadania nam życia, pragnie zagospodarować to życie z pożytkiem dla nas i innych. Szczęście zatem jest kwestią przyjmowania darów, a nie ich poszukiwania na własną rękę. Przyjmowania, czyli zaufania w dobre intencje Boga. Zaufanie Bogu pozwala pogodzić się z tym, co trudne i po ludzku uciążliwe, a na dodatek znaleźć i zrozumieć w tym przesłanie kierowane pod naszym adresem. Zgoda na to, co Bóg nam zawierza, do czego predestynuje, nawet w tych szczególnie ciężkich momentach, okazuje się tym, czego najbardziej pragniemy. To poczucie bezpieczeństwa i równowagi, jakie daje świadomość istnienia istoty opiekującej się nami, nadającej naszemu życiu sens. Do osiągnięcia tej świadomości, równowagi potrzeba zatem naszego zaufania, a to jest konsekwencją wiary. Im jest ona głębsza, tym wprost proporcjonalnie rośnie zaufanie. Jak mocno musiała uwierzyć i ufać Bogu i swemu synowi Maryja, stojąc pod krzyżem. Ale to nie była jej pierwsza próba wiary. To był ostatni egzamin, do którego przygotowywała się przez 33 lata, codziennie utwierdzając się tylko w słuszności decyzji, którą podjęła na początku tej drogi, gdy dysponując tylko jeszcze dziewczęcą wiarą, zaufała bez granic Bogu i ryzykując ukamieniowanie, potępienie, odrzucenie, biedę, przyjęła misję wydania na świat Boga człowieka.
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Matko moja, pójdź proszę w mojej sprawie na wywiadówkę do mego ojca. On mnie wciąż uczy, lecz ja, głupie chłopie, wciąż błądzę. Mateczko moja, jak ci zazdroszczę tej wiary, co miałaś tego poranka, gdy z blaskiem słońca prawdę poznałaś. Ty uwierzyłaś, a świat pobłądził. I odtąd tułam się wraz z nim. Matko Jezusa i moja mamo, obie tak wiele wspólnego macie, obie kochacie, obie ufacie i obie się za mnie w modlitwie wspieracie. Niech w tym nadziei sił nigdy wam nie zabraknie. to jest, Boże, że pozwalasz dotknąć, ale zabraniasz zabrać. Pozwalasz zobaczyć, ale nie obejrzeć. Pozwalasz posmakować, ale nie zjeść. Jak to jest, Boże, miłościwy, miłosierny, wyrozumiały, Stwórco świata, psutego przez Twe jedyne niedoskonałe dzieło, że trzeba ofiary z Ciebie samego, byśmy na tym świecie zaznali namiastki pokoju, namiastki miłości i pełni Twego miłosierdzia. Jak to jest, Boże, że nie możemy wziąć niczego z sobą, nie tylko z tego, co sami zdobędziemy, ale nie wiemy, czy na powrót otrzymamy to, co sam tu podarowałeś. Dlaczego, Boże, tu nie ma nic pewnego, a tam, gdzie wszystko jest, wiedzie tak niepewna droga?